Chciałbym się pomodlić. Drogi Ojcze, chcemy Cię wywyższać i Tobie oddawać chwałę, Panie. Chcemy mówić Ci, że jesteś potężnym, wspaniałym Ojcem. Chcemy być Tobie posłuszni, Panie, nie dlatego, że czujemy się przymuszeni, ale że odbieramy to też jako wielki przywilej dla nas. Dziękujemy Ci za to, że Ty mówisz do każdego z nas, że skłaniasz się do każdego z nas. Panie, sprawa, abyśmy mogli w Twoim Słowie, w oparciu o przekonywanie Ducha Świętego, przeglądać się, widzieć nasze życie, dziękować Tobie za te wszystkie rzeczy, które są dla nas powodem do radości, ale też, Panie, chcemy Cię przepraszać za to, co może jest naszą słabością, co Tobie się nie podoba, a co sprawia, że może nasze posłuszeństwo nie jest takie, jakbyś tego oczekiwał. Panie, zabieraj to wszystko, co Tobie przeszkadza. Tobie była oddana wszelka chwała, a my byśmy mogli odczuć to, w jaki sposób Twoje Słowo działa w naszych sercach. Modlimy się przez Pana Jezusa, Ojcze. Amen. Witam słuchaczy Radia CCM, którzy teraz są razem z nami. Pozdrowienia tutaj z Wisły Malinki. Jeżeli jesteście gdzieś na Śląsku, a nie byliście jeszcze w naszej miejscowości, to zapraszam gorąco. A jeżeli udałoby się, żebyście przyjechali może w niedzielne do południa, to zapraszamy do wzięcia udziału w nabożeństwie. Kochani, w bardzo różny sposób chyba reagujemy na słowa. Jasne, że możemy powiedzieć, słowa to jest podstawa komunikacji, ale w różny sposób na nie reagujemy. Oczywiście zależy to od wielu czynników, od tego, kto jest autorem tych słów, czego te słowa dotyczą, w jaki sposób one są przedstawiane. Są słowa, o których od razu zapominamy. Nie robią one na nas żadnego wrażenia, nie przywiązujemy do nich żadnej wagi. Są takie, z którymi mamy do czynienia, iż pomimo, iż zostały wypowiedziane wiele, wiele lat temu, mocno zakorzeniły się w naszych sercach, w naszej pamięci. I moglibyśmy powiedzieć, są takim motto życiowym, albo w sytuacjach trudnych, kiedy mamy może wątpliwości, dylematy, są dla nas potwierdzeniem, takim Bożym potwierdzeniem. I niekoniecznie wypowiadane przez ludzi, którzy są wierzącymi ludźmi. W swoim życiu mam wiele takich słów, a kiedy jest mi naprawdę trudno, to przypomina mi Bóg słowa, które zostały powiedziane do mnie na samym początku mojej służby, kiedy przyszedłem tutaj do Wisły przed 30 lat. Są takie słowa, do których ilekroć je czytamy bądź wracamy pamięcią, powodują one, że wprowadzają w nas jakieś dziwne uczucie, pewien niepokój. I do tych ostatnich wprowadzających pewien niepokój należą słowa, z którymi chcę się dzisiaj z wami podzielić, zapisane u Ewangelisty Mateusza w rozdziale 7. Mamy króciutki fragment składający się z trzech wierszy od 21 do 23, strona 1024, gdzie Pan Jezus mówi tak, Mateusz 7, 21-23. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, który pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Nigdy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, nie czyniliśmy cudów, a Jezus mówi, wy, którzy czynicie bezprawie, idźcie precz. I dla mnie ten krótki urywek należy do najbardziej poważnych i dających do myślenia wypowiedzi, które kiedykolwiek zostały sformułowane. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. W tłumaczeniu słowa życia werset ten brzmi, nie wszyscy, którzy się wyrażają pobożnie, są naprawdę pobożni. Mogą nazywać mnie Panem, a jednak nie dostać się do nieba. I powiem wam szczerze, ilekroć czytam ten fragment, odczuwam pewnego rodzaju niepokój. Bo gdyby wypowiedział te słowa zwykły człowiek, można by je było skrytykować, zlekceważyć, powiedzieć, na niczym się nie znasz. Natomiast ich autorem jest sam Bóg, sam Pan Jezus. I On wie, co mówi. Jeżeli kogoś traktujemy poważnie, również poważnie powinniśmy traktować to wszystko, co On mówi. Jak mamy rozumieć te słowa? Gdybyśmy popatrzyli do całego 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, czyli na wiersze poprzedzające ten wiersz 21 oraz te wszystkie, które występują po 23 wierszu, możemy te słowa tłumaczyć jedynie w kontekście końca świata, wiersz 22. Wtedy w owym dniu wielu mi powie. Tłumaczenie dynamiczne artykułuje to bardzo jednoznacznie. Na sądzie wielu powie mi. W wierszach poprzednich Pan Jezus ostrzega przed niebezpieczeństwem przychodzącym do nas z zewnątrz. Tym niebezpieczeństwem są ludzie. W kontekście zwiedzenia, okłamywania, werset 15. Zagrożenie to polegało na zwodzeniu przez fałszywych proroków w oparciu o takie dwa elementy. Pierwszym to był ich wygląd. Wyglądali tak samo jak prawdziwi prorocy. Tu jest element owczego odzienia, wiersz 15. Przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Chodzi o pozory, miły wygląd. Jeżeli ktoś mile wygląda, niejako łamie pewną barierę nieufności w nas. I zaczynamy lgnąć do tego kogoś. Zaczynamy w sposób bezkrytyczny słuchać tego wszystkiego, co on mówi. I Jezus na to zwraca uwagę. Ci, którzy przychodzą w owczej skórze, sprawiają wrażenie, wzbudzają was zaufanie. I drugi element, to czego nauczają. Nauczanie zdradliwe pomija to, co najważniejsze, albo rozmywa to, co najważniejsze, bądź też przedstawia sprawy zupełnie inaczej. Natomiast w tym urywku Pan Jezus pokazuje na zagrożenie, które nie przychodzi z zewnątrz, ale gdzieś mieści się jakby w nas. To jest taka siła odśrodkowa. O co w tym chodzi? O nasze duchowe życie, o naszą relację z Bogiem, które mogą przybierać formy tego, co na pierwszy rzut oka robi wrażenie czegoś dobrego, co wygląda duchowo, a nie do końca okazuje się takie jest. Mówiąc inaczej, Pan Jezus pokazuje nam, że można być pozbawionym wieczności pomimo duchowego zaangażowania, pomimo akceptacji duchowych treści czy wypowiadania duchowych słów. Dlatego mówię i powiedziałem na początku, że ilekroć to czytam, powoduje to we mnie pewien niepokój. I powinno to powodować w nas pewien niepokój. Jezus pokazuje, że można być pozbawionym wieczności pomimo angażowania się w duchowe tematy, pomimo wypowiadania duchowych treści, pomimo akceptowania duchowego nauczania. Będziemy się chcieli przyjrzeć każdemu wierszowi po kolei. Stąd takie trzy punkty ciężkości. Wiersz 21. I chcę położyć takie trzy sprawy na sercu każdego z nas. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale tylko ten, który pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Oczywiście mam świadomość, że można byłoby powiedzieć, o czym tu mówić. To jest tak jasno powiedziane, że nie potrzeba żadnego komentarza. Chodzi o właściwe, prawdziwe rozumienie tego, co to znaczy wierzyć, na czym polega bycie wierzącym, co to znaczy wiara. Słowo mówi o ludziach, którzy wyznają Panie, Panie, a pomimo to nie będzie im dane znaleźć się w niebie. Wyobraźcie sobie, dajemy za coś życie, samych siebie i w pewnym momencie, kiedy wydaje się człowiekowi, że po spełnieniu tych konkretnych oczekiwań, kiedy ma dojść do rozliczenia i oczekujemy już jakiejś zapłaty, jakiejś gratyfikacji za to, słyszymy, nie. Z tego nic nie będzie. Pan Jezus nie krytykuje ludzi za to, że mówią do Niego Panie, Panie. To jest tytuł, który jest podporządkowany naszemu Panu. I każdy wierzący, oprócz tego, że traktujemy Pana Jezusa jako przyjaciela, że zwracamy się do Niego w sposób bezpośredni, mimo wszystko musimy mieć świadomość, że Jemu przysługuje ten tytuł Pan. O co więc chodzi? Wypowiadanie pewnych, nawet słusznych, zgodnych z prawdą zawartą w Biblii sformułowań, czy posługiwanie się właściwymi, od dawna przyjętymi, akceptowanymi w środowiskach zwrotami, nie daje automatycznie gwarancji nieba. Ważne jest to, gdy chodzi o chrześcijaństwo, abyśmy wierzyli w sprawy fundamentalne, zasadnicze, te, które są zawarte w Biblii. Nie podlega to żadnej dyskusji. Tak było, tak jest i tak będzie. Niezależnie od tego, że słyszymy, że Biblię trzeba zreinterpretować, że Biblię należy troszkę inaczej rozumieć, to jest fundamentalna zasada. Bóg był, jest i będzie. To, co powiedział, było kiedyś ważne, jest dzisiaj aktualne i będzie aktualne, niezależnie od tego, co mówi człowiek. Ważną więc rzeczą jest akceptowanie tego. Nie dywagowanie na tym, kiedy, w którym momencie, do którego punktu należy to brać poważnie, w którym trzeba to zinterpretować na nowo. Nie. Jeżeli nie będziemy wierzyć, tak jak pisze Paweł, Filipian 2:5-11, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bożym Synem, że jest prawdziwym Bogiem. Jeżeli nie uznamy Go za współistotnego Ojcu, który dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, jeżeli nie będziemy wierzyć w nowotestamentową naukę, że został posłany jako Mesjasz Zbawiciel, który zmarł i zmartwychwstał, który wstąpił do nieba, który przyjdzie jako ten, który będzie sądził żywych i umarłych i przed którym ugnie się każde kolano, jeżeli w to nie będziemy wierzyć, nie mamy prawa nazywać się wierzącymi ludźmi, bo wydaje mi się rzeczą nielogiczną. Jak ktoś może mówić, że jest wierzący, jeżeli podważa te podstawowe zasady, o których pisze Paweł, o których pisze Nowy Testament? Musimy w to wierzyć, to jest podstawa. Chrześcijaństwo polega na wierzeniu w prawdy dotyczące Pana Jezusa zawarte w Bożym Słowie, a więc na wierzeniu w Niego. Natomiast wielce niepokojącą, straszną rzeczą jest to, że nasz Pan wspomina, że nie każdy, kto mówi Panie, wejdzie do Królestwa. I to stwierdzenie powinno dać nam do myślenia. W podobny sposób wypowiadają się inni autorzy Nowego Testamentu, którzy ostrzegają przed postrzeganiem wiary jako pewnej tylko zewnętrznej formy, czegoś wyuczonego, używania pewnych zwrotów, powielania pewnych zachowań, czy jako rozumową, intelektualną akceptację pewnej prawdy, jako styl na życie, jako filozofię życiową. Jest wielu ludzi chodzących do kościoła, którzy tak postrzegają chrześcijaństwo, jako styl na życie, jako funkcjonowanie w pewnym bezpiecznym obszarze w oparciu o wyuczone sformułowania, nawet wyuczone formy. To nie jest jeszcze chrześcijaństwo. Ja zdaję sobie sprawę, że mówię o rzeczach, które są dla nas znane. Ja nie mówię o niczym nowym. Ale myślę, że ważną rzeczą jest, żebyśmy od czasu do czasu weryfikowali swoje życie, chodzenie z Bogiem. Sprawdzali, próbowali, testowali. Można uznać za prawdę fakt, że Jezus jest Bożym Synem, pozostając nieodrodzoną osobą. Można uznać za prawdę fakt, że Jezus jest Bożym Synem. Ale to uznanie za prawdę wcale nie oznaczać musi, że jesteś odrodzoną osobą. Bo to mogą być sformułowania, z którymi myśmy wzrastali, które zostały nam przekazywane, myśmy je zaakceptowali. My nawet nie podważamy ich prawdy. My wiemy, że tak jest. Ale ta akceptacja prawdy automatycznie nie powoduje duchowego odrodzenia w ludziach. Dlatego, że biblijnie pojęta wiara to nie sprawa intelektu, nie sprawa wiedzy, nie sprawa wiadomości, nie sprawa tradycji, nie sprawa zwyczajów, ale wiemy doskonale, relacja. Mamy wiedzę wszyscy. Mamy wiadomości mniejsze lub większe wszyscy. Funkcjonujemy w pewnych wzorcach, w pewnych formach wszyscy. By trzeba było zapytać każdego z nas albo każdy siebie, jak wygląda kwestia mojej i twojej relacji. Czy wszyscy mamy relację bliską, ciepłą, bezpośrednią relację? Relacja, a z tej relacji wypływa posłuszeństwo, które jest następstwem relacji. Druga rzecz, wiersz 22. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? W imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Druga możliwość, jaka przedstawiona jest w tym, co mówi Pan Jezus, polega na tym, że ludzie mogą nie tylko wierzyć w prawdę, ale mogą również wykazywać wielką gorliwość, a to się okaże niewystarczające. Nie chodzi o to, że będziemy stawiali w oparciu o to pytanie, to w takim razie jak wystarczającą ma być gorliwość, żeby została zaakceptowana. Kochani, niejednokrotnie uważa się, że ten 22 werset odnosi się do Kościoła, a szczególnie do tych, którzy parają się zwiastowaniem, szeroko rozumianą służbą dla Boga. Bo tak jak werset poprzedni, 21, w swoim napomnieniu obejmuje wszystkich członków Kościoła i tych, którzy są tylko zapisani, tych, którzy są w oparciu o duchową relację z Bogiem czynnymi członkami, więc jest to takie szerokie znaczenie, szeroki zakres, w który wszyscy się zmieścimy, ale czasami można spotkać się z interpretacją, że ten 22 werset odnosi się tylko do tych, którzy zawodowo tymi rzeczami się zajmują, bo przecież jest w nim mowa o prorokowaniu, w innych tłumaczeniach o zwiastowaniu. Jest w tym wersecie mowa o wypędzaniu demonów, jest w tym wersecie mowa o cudach. Czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, czy nie wypędzaliśmy demonów, czy nie czyniliśmy wielu cudownych rzeczy w Twoim imieniu? Jak można zinterpretować te słowa dla potrzeb naszych czasów? Popatrzmy na te części składowe, które stanowią ten 22 werset. Prorokowanie. Jest możliwą rzeczą, według tego, co mówił Pan Jezus, aby ktoś wygłaszał prawidłową doktrynę w Jego imieniu, aby ktoś, mówiąc krótko, pracował dla Niego, a mimo to pozostał na zewnątrz i nie wszedł do Królestwa. Jezus tak zakładał, że tak będzie, czyli to jest możliwe. Jestem świadom, że te słowa prawdą jest, w pierwszej kolejności są ostrzeżeniem dla tych z nas, którzy zwiastują, którzy pracują w Kościele, jeżeli tak można powiedzieć, pracują w Kościele. Wiecie, bo praca ma to do siebie, że jeżeli zaczynamy, pracujemy od godziny 8 do godziny 16. Wierzcie mi, nie mam takiego dnia pracy, że pracuję od godziny 8 do 16. I myślę, że wielu z nas, którzy służą oprócz swojej pracy, też nie macie takiego dnia pracy, że pracujemy dla Pana tylko od godziny 16 do godziny 20. Gdyby ktoś wypowiedział te słowa, ktoś inny, moglibyśmy go posądzić o nieszczere intencje bądź o złośliwość, bądź moglibyśmy, tak jak dzisiaj da się słyszeć, powiedzieć, że jest to nagonka na Kościół. Ale przecież te słowa wypowiedział Pan Kościoła. I Pan Kościoła, Pan Jezus ma wszelkie prawa, robi to z wielką miłością, napominać, stwierdzać pewne rzeczy, które mają miejsce. Ta prawda jest wspomniana w wielu miejscach w Biblii. Że tylko wspomnę proroka Bileama ze Starego Testamentu, pamiętacie? Wygłasza właściwe przesłanie. Wypowiada słowa, które Bóg mu każe mówić w czasie wędrówki narodu izraelskiego do ziemi obiecanej, a jednocześnie jest najemnikiem, jest zatwardziałym grzesznikiem. W Nowym Testamencie prawdy te zostały wyrażone jeszcze wyraźniej, szczególnie przez apostoła, który będąc świadom swojej odpowiedzialności przed Bogiem pisze: umartwiam swoje ciało, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie został odrzucony. Oczywiście ten werset należy rozpatrywać w konkretnym kontekście. Ale sama ta kwestia, gdzie Paweł mówi: robię tyle dla Boga, robię wszystko, żebym nie był tym, który zwiastuje, a pomimo to został odrzucony. Albo w 1 Korynt, 13 rozdział, kiedy jest wstęp do tego hymnu o miłości, Paweł pisze: choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym, choćbym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice, posiadał całą wiedzę, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Krótko mówiąc, moglibyśmy powiedzieć, że spokojnie możemy ująć to, co powiedział Paweł następująco: mogę zwiastować jak anioł, mówić wspaniale jak najlepszy orator, mogę zostać uznany za najlepszego mówcę, o jakim świat słyszał. Jednocześnie mogę znaleźć się poza królestwem. Wszystko to, co robię, będzie bezużyteczne, jeśli zabraknie we mnie cech, które czynią ze mnie chrześcijanina albo które wypływają z bycia, mojego bycia prawdziwym chrześcijaninem. Mogę zostać uznanym za kogoś najlepszego, a pomimo to mogę pozostać poza królestwem. Kolejna sprawa, jeżeli o ten chodzi element składowy w ten 22 werset. Kolejne rzeczy, jakimi ci ludzie będą się szczycić, tak Pan Jezus twierdzi, jest wyganianie demonów, czynienie cudów. Nam się często wydaje, że przede wszystkim mamy do czynienia z Bożym działaniem, z proklamacją Bożej mocy, kiedy demony są wypędzane, kiedy cuda się dzieją. Ale w historii świata mamy do czynienia z wypędzaniem mocy ciemności, z dokonywaniem cudów w kręgach, które z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego. A więc to, że coś się dzieje, może być jak najbardziej potwierdzeniem obecności Bożego Ducha, działaniem Boga, nie ma żadnej dyskusji. Ale weźmy pod uwagę, że diabeł jest nie tylko kłamcą, ale jest tym, który podrabia oryginał i też ma moc. Stąd te elementy, wypędzanie demonów, czynienie cudów. Chodzi o czyny pełne mocy, zdumiewające rzeczy, niemal niewiarygodne. To wszystko ci ludzie czynili. Czy nie wypędzaliśmy? Czy nie dokonywaliśmy cudów? A Pan Jezus mówi, ja was nie znam. Ale myśmy to w Twoim imieniu robili. Ludzie byli przeświadczeni, że to Ty w tym wszystkim działasz. Kochani, wspaniałą rzeczą jest służyć Bogu. Wspaniałą rzeczą jest przyprowadzać innych do Boga. Wspaniałą rzeczą jest przeżywać wysłuchane modlitwy. Wspaniałą rzeczą jest wstawiać się za innymi. Cały czas jednak muszę mieć na uwadze moje prawdziwe motywy, to dlaczego to robię. Dalej powinienem mieć świadomość ważności i potrzeby jakże aktualnej modlitwy Jana Chrzciciela. To są też kolejne słowa, które nieraz sobie przypominam, kiedy jestem w służbie. Ja muszę maleć, a On musi stawać się coraz większy. Ja muszę maleć, a On musi stawać się coraz większy. On musi wzrastać. W końcu musimy pamiętać, że Królestwa Wieczności nie otrzymuje za pracę dla Pana za zasługi. Stanę przed Bogiem i powiem, Panie Boże, tego było tyle, że nie byłem w stanie tego pisać, a zresztą no, mam to wszystko w MP3 albo mam na pendrive, włącz sobie i przeczytaj całą listę. Mam nadzieję, że nie masz innego wyjścia, jak mnie zbawić. Jestem zbawiony z łaski. A to, że jestem w służbie, to jest owoc tego i konsekwencja tego, że jestem zbawiony i nie poczytuję to sobie za żaden element, który ma wpływ decydujący na moje zbawienie. A biada mi, jeżeli bym nie zwiastował. Jestem zbawiony z łaski, przez wiarę. Zaangażowanie dla Pana Jezusa może i powinno być powodem naszej radości. Czyni niewiele dla Jego chwały, z pewnością daje nam skrzydeł, motywuje. Ale czy to leży u podstaw prawdziwej radości? Wspaniałą taką lekcję pewnej weryfikacji, położenia wszystkiego na właściwym miejscu jest sytuacja, kiedy, znacie to doskonale, Pan Jezus wysyła uczniów i oni wracają. I Pan Jezus pyta się, jak było? Zdajcie mi sprawozdanie, jak było? On doskonale wiedział, co było. No i oni mówią, demony żeśmy wypędzali, cuda żeśmy robili. Niesamowite rzeczy. Kiedy Pan Jezus patrzył na ich pasję, na ich ogień w oczach, na ich szczerą radość, bo to są powody do radości. Potem mówi, sprowadzając ich z miłością na ziemię, stawiając ich nogi na właściwym fundamencie, mówi, nie z tego się cieszcie, że demony są wam podległe, że choroby leczycie, nie z tego się radujcie. Ale radujcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w Księdze Życia. To jest powód do największej radości. Liczy się to, że należycie do mnie. Bożą wolą jest, żebyście byli Bożymi dziećmi, żebyście słuchali mojego słowa, żebyście według niego żyli, żebyście byli świadectwem dla innych. To wszystko, co wypływa z tego, że jesteście Bożymi dziećmi. Nie patrzcie na rezultaty, one dzisiaj mogą być. Jutro niekoniecznie. Jeżeli u podstaw mojej radości będzie to, co ja robię dla Boga, czy jakiś spektakularny sukces, to może się zdarzyć, że nadejdzie czas, kiedy tego sukcesu nie będzie. Nie będę miał radości? Jeżeli uzależniam ją od sukcesu, no to nie. Jeżeli uzależniam ją od pozycji, że mam pozycję w Panu dzięki Niemu, że jestem wierzący dzięki Niemu, że jestem wkorzeniony, wszczepiony, że do Niego należy, to jest powód do radości. Przecież przeżywamy to, wielu z nas to przeżywa nieraz. Zawsze mamy sytuację, żeby się cieszyć, zawsze mamy sytuację, żeby Bogu dziękować, zawsze mamy sytuację potwierdzającą, że Bóg jest dla nas pełen miłości, to znaczy, że nas chroni od doświadczeń, od trudności? Nie. Ale zawsze mamy pewność, że bez względu na wszystko moje imię jest zapisane w Księdze Życia i należy do Pana, nawet jeżeli jest krótkotrwałe doświadczenie, to nie zmienia sytuacji mojej pozycji, bo On jest tym, który mnie mocno trzyma i to jest powód do radości. I trzecia rzecz, wiersz 23. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Podobna wypowiedź Pana Jezusa jest zapisana w podobieństwie 10 pannach, pamiętacie? Kiedy one w końcu przyszły z olejem, kiedy Pan młody wychodzi, kiedy one mówią, wpuść nas do środka, Pan Jezus mówi, ja was nie znam. Skłamał? On ich nie widział, nie były w stanie jakoś się rozświetlić. W każdym razie na pewno to nie jest kłamstwo, ale to nawiązuje do pewnego sensu, który ma miejsce i też w tym 23 wierszu. Pan Jezus mówi, nigdy was nie znałem. Ktoś powie, ja tego nie rozumiem. Przecież Bóg zna nas wszystkich. Jakże Pan Jezus może powiedzieć, nie znam was? Słowo znałem jest bardzo silnym wyrażeniem. Nie oznacza ono bowiem, że Jezus nie jest świadom istnienia jakichś ludzi. Znać kogoś w biblijnym znaczeniu oznacza okazywać szczególne zainteresowanie oraz mieć z kimś szczególną więź. U proroka Amosa w Starym Testamencie czytamy słowa, które Bóg skierował do Izraela. W naszym tłumaczeniu brzmi to, tylko o was zatroszczyłem się. Natomiast w angielskim przekładzie, w jednym z angielskich przekładów występuje słowo poznałem i brzmi to, spośród wszystkich pokoleń ziemi poznałem was. Czyli pomiędzy Bogiem i ludem jest szczególna relacja. Pomiędzy ludem i Bogiem jest szczególna relacja. Chodzi o szczególną relację. Chodzi o to, co zawarte jest w tłumaczeniu słowa poznać, okazywać szczególne zainteresowanie, mieć z kimś szczególną więź. Generalnie u podstaw komunikacji jest nawiązywanie relacji, więzi. Te więzi są różnorodne. Są ludzie, z którymi łączą nas luźne więzi czy więzy. Są ludzie, z którymi łączą nas szczególne relacje. To są bardzo szczególne dla nas osoby. I robimy wszystko, żeby kultywować te relacje, żeby je tak naprawdę chronić, żeby je podsycać, bo nam na nich zależy. Czy tak jak kultywujemy relacje z ludźmi, kultywujemy tę szczególną relację? Znowu wracam do punktu pierwszego, od którego zacząłem. Pan Jezus mówi, pomimo tego, że wiele robiliście, że modliliście się do mnie, tak naprawdę nie miałem z wami tej szczególnej relacji. Wy nie mieliście ze mną tej szczególnej relacji. Ja nie miałem nie dlatego, że nie chciałem, ale że wy mi nie daliście sposobności, żebym nawiązał z wami szczególną relację. Bóg chce nawiązywać z każdym z nas szczególną relację. Pytanie, czy nam też zależy na tym, żeby nawiązać, żeby kultywować z Nim tę relację. Kochani, Jezus nie żąda od nas funkcjonowania w pewnej rzeczywistości, funkcjonowania w oparciu o pewne zwyczaje, o pewne formy. Jezus nie oczekuje od nas funkcjonowania w oparciu o pewne sformułowania święte, chrześcijańskie, ale Jezus oczekuje od nas relacji, posłuszeństwa. Jeżeli to będzie miało miejsce, nie bójmy się, że usłyszymy słowa, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. ale że usłyszymy słowa: pójdź, sługo dobry i wierny. W małym byłeś wierny, wiele Ci przeznaczy. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje napomnienie. Panie, Ty widzisz życie każdego z nas, marzy jak na dłoni. Widzisz moje życie i Panie, widzisz, że nieraz drżę, mając tego świadomość. Dziękuję Ci, że jesteś Ojcem pełen wyrozumiałości, cierpliwości. Dziękuję Ci, że jeżeli napominasz, to robisz to z miłością, z troską. Panie, spraw, abyśmy nie budowali swojego duchowego stanu w oparciu o zewnętrzne formy, aby to nie działało na nas uspokajająco, ale byśmy zwracali uwagę na to, co jest treścią naszego życia z Tobą, jaka ona jest. To, co powiedziałeś, to zapisał Mateusz, jest takim ostrzeżeniem. Oczekujesz od nas posłuszeństwa, oddania. Nie oczekujesz tego, że będziemy spisywali na kartce to wszystko, co dla Ciebie robimy i że to będzie dla nas powodem do myślenia, że zasłużyliśmy sobie na wieczność, na królestwo. Ale jedyną zasługą, jeżeli tak to możemy nazwać, Panie, to jest to, że przyjmujemy Ciebie do swojego życia, że dajemy możliwość, żebyś nas zmieniał i że nasze życie może być wpisane w Twoje księdze. Jeżeli zwracałeś na coś uwagę komukolwiek z nas, nie pozwól, abyśmy to zbyli milczeniem, abyśmy nawet stwierdzili, faktycznie to trzeba zmienić, ale byś dał nam taką determinację do wprowadzania zmian. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które się nie zmienia. Za Twoje słowo, które podnosi, które napomina, które wzmacnia. Panie, prosimy Cię, abyś tak naprawdę nas prowadził każdego dnia. Dziękujemy Ci za siebie nawzajem, jak tu jesteśmy. Dziękujemy za nasze domy, za nasze rodziny. Dziękujemy Ci, Ojcze, za łaskę, że wysłuchujesz wielu, wielu modlitw i że mamy tak wiele dowodów tych wysłuchanych modlitw. Ale Panie, chcemy korzystać z przywileju, jakim jest modlitwa i pełni wdzięczności, ale też, Panie, takiej determinacji i zaufania. Chcemy Cię prosić o tych, którzy potrzebują Twojego leczącego, cudownego dotknięcia. Chcemy Cię prosić o małą Idę, która jest w szpitalu w Katowicach. Ty ją stworzyłeś, znasz jej organizm. Panie, Ty wiesz, co jest chore. Chcemy Cię prosić o taki pokój, wzmocnienie dla jej rodziców, dla całej rodziny, ale szczególnie, Panie, byś leczącą dłonią dotykał się i tego małego ciała. Chcemy Cię prosić o Marysię z Kadłuba. Panie, również o taką moc dla niej, o siłę, o zdrowie. Dziękujemy Tobie za Pawła po wypadku. Panie, za to w jakiś cudowny sposób też może dochodzić do zdrowia. Chcemy przynieść przed Twój tron i Jasia, który czeka na operację, prosząc też o Twoje dotknięcie, o pokój dla niego. Pana Józka, Hanie ze Ślezieni, o wzmocnienie jej ciała. Chcemy Cię prosić o wszystkich chorych, o tych, którzy przeżywają żałoby, którzy są w jakimś trudnym momencie swojego życia i potrzebują, Panie, takiego wzmocnienia, takiego Twojego ochronienia. Błogosławić Cię chcemy. Dziękujemy Ci za małego Huberta, który jest w domu, za Anię, za ich rodziców, za cały ten dom. Oddajmy Tobie chwałę i cześć, Panie, bo jesteś godzien chwały, czci, uwielbienia. A modlimy się o to przez Jezusa Chrystusa, Ojcze. Amen.